Jak poprosić o podwyżkę? Jak zwrócić uwagę szefowi, aby sobie nie zaszkodzić? Co zrobić, gdy mamy do czynienia z irytującym współpracownikiem, który głośno słucha muzyki albo je śmierdzące jedzenie? Jak odnaleźć się w nowej pracy i zintegrować z zespołem? Dziś opowiem o tych problemach i kilku innych i postaram się dać wskazówki, jak można sobie z tym poradzić. Zygmunt Freud, zapytany przez swojego studenta, jakie są podstawowe wyznaczniki naszego zdrowia psychicznego i dojrzałości psychicznej, odparł: umieć kochać i całować. Umieć kochać i pracować.
Cicho!
Miłości poświęciłam już nie jeden odcinek, za to pracy bardzo niewiele, czas to nadrobić. Zwłaszcza, że zaprosił mnie do tego zespół Pracuj.pl, realizujący podcast Dobra Robota, którego celem jest przybliżenie słuchaczom blasków i cieni kariery zawodowej. Prowadzący i goście w swobodnych, ciekawych rozmowach podpowiadają, jak odnaleźć się na rynku pracy, jak pokierować swoją karierą zawodową, jak znaleźć złoty środek między pracą a życiem osobistym. Pierwszy sezon prowadziła Justyna Mazur, a drugi i aktualny trzeci Bartek Czarkowski. Bardzo polecam podcast. Link znajdziecie w opisie do filmu. Żeby dobrze przygotować się do nagrania mojego filmu, zrealizowałam na Instagramie badanie, dzięki któremu mogłam dowiedzieć się, z jakimi problemami mierzą się moi obserwatorzy. Dostałam aż kilkaset odpowiedzi, które poczytałam, przeanalizowałam, pogrupowałam i dzięki czemu udało mi się wyodrębnić kilka punktów. I jestem bardzo ciekawa, czy będzie się to pokrywać z waszymi problemami, więc piszcie w komentarzach. Co zrobić, gdy szef zleca nam dodatkowe, nadprogramowe zadania do wykonania? Często zgłaszanym problemem jest sytuacja, w której przełożony notorycznie zleca zadania przekraczające zakres naszych obowiązków albo nie mieszczących się w godzinnym grafiku pracy. Co robić? Postawić granice. Najlepiej ze spokojem i życzliwością. W nauczeniu się stawiania granic z pomocą przychodzi asertywność, czyli szacunek do siebie, ale też do innych i świadomość tego, że każdy z nas ma swoje granice. Asertywność nie jest łatwą sztuką, ale można jej się nauczyć. Można powiedzieć, że bycie asertywnym oznacza stanięcie oko w oko ze swoim lękiem. I to właśnie nasz lęk należy najpierw dostrzec i pokonać. Zastanowić się, czego boimy się. Utraty pracy? Aktualnie mamy w Polsce niecałe 5,5% bezrobocia, czyli, oczywiście generalizując, dość łatwą nową pracę. A może boimy się złości szefa? Cóż, nie jesteśmy odpowiedzialni za jego emocje. Boimy się też tego, że asertywna postawa zniechęci do nas innych, a jest wprost przeciwnie. Ludzie, również szefowie, lubią przebywać w towarzystwie osób broniących swoich granic, bo czują się z nimi bezpiecznie. Nie ma tu miejsca na takie uczucia jak skrywany żal, uraza, ukryte pretensje, nieodczytane intencje, fałsz, niedomówienia. Wszystko jest jasne i przejrzyste i uczciwe. I pamiętajcie, niezależnie od tego, jakie stanowisko w pracy zajmujecie, macie prawo do swoich spraw i życia i na przykład tego, żeby punktualnie skończyć pracę. I tak przykładowo w sytuacji, w której szef kolejny raz prosi nas, byśmy zostali godzinę czy dwie dłużej, możemy powiedzieć: niestety nie mogę zostać dłużej w pracy, dlatego że o 16:30 mam ważne spotkanie i byłabym bardzo wdzięczna, gdyby mogła mnie pani informować o tego typu dodatkowych potrzebach przynajmniej dwa dni wcześniej. Jednocześnie oczywiście rozumiem, że zależy pani na tym, żeby mieć w tym tygodniu gotowy raport i jutro od rana nad nim pracuję. Innym rozwiązaniem może być przedstawienie przełożonemu swojej listy zadań. Mogę podjąć się zadania A, jednak teraz pracuję nad zadaniem B, które zobowiązałam się wysłać do jutra do 14. Poza tym mam też zadanie C, które miałam przedstawić na jutrzejszym popołudniowym zebraniu. Stąd pytanie, które zadanie mam traktować priorytetowo, A, B czy C? Czy i jak prosić o podwyżkę? Często poruszanym problematycznym wątkiem jest kwestia proszenia o podwyżkę. Wychodzić z inicjatywą i pytać? Po pierwsze, raczej nie licz na to, że podwyżka przyjdzie do Ciebie sama. Oczywiście może się tak zdarzyć, ale nie masz tej pewności. Ja od 10 lat jestem samozatrudniona, ale wcześniej byłam zatrudniona w 2 miejscach i w każdej prosiłam o podwyżkę. Inicjując ten temat, wychodziłam z założenia, że nic nie tracę. Jeżeli przełożony zgodzi się, super, fajnie, mam podwyżkę. Jeżeli nie zgodzi się, trudno. Oczywiście stresowało mnie to jak najbardziej, ale zależało mi na tym, żeby zarabiać jednak trochę więcej. No właśnie, o ile więcej, o jak dużą podwyżkę prosić? Podobno bezpiecznym rozwiązaniem jest zaproponowanie podwyższenia wynagrodzenia o około 10-20%. Warto zastanowić się nad tym, jak możemy uzasadnić, dlaczego naszym zdaniem zasługujemy na to, by doceniono nas finansowo i pokazać na przykład, co dajemy firmie. Może dzięki nam zyskała coś, albo może zwiększyły się nasze kompetencje, albo doszły nam nowe obowiązki. Możemy też dodać argument inflacji, która aktualnie w Polsce wynosi prawie 9%, a wciąż rośnie. Co zrobić, gdy przełożony odmówi? Rozumiem. Pozwolę sobie spytać, co takiego musi się zdarzyć, aby moja podwyżka była realna? Jakie warunki muszę spełnić? Warto też na końcu doprecyzować, co zostało podczas tej rozmowy powiedziane. Na przykład pytając, czy dobrze rozumiem, że jeżeli do końca lutego zrealizuję ten projekt, to mogę liczyć od marca na podwyżkę? Pozwolę sobie spytać, kiedy moglibyśmy wrócić do tematu mojej podwyżki? Jak zwrócić uwagę szefowi, aby sobie nie zaszkodzić? Dość często w odpowiedziach pojawiał się dylemat pod tytułem: jak mam zwrócić uwagę szefowi, gdy moim zdaniem zachowuje się nie w porządku? Pomóc w tym może technika FUKR, czyli przedstaw suche fakty, bez ocen i interpretacji, wspomnij o uczuciach, jakie w Tobie wywołuje, przedstaw konsekwencje, jakie niosą i zaproponuj rozwiązanie, najlepiej w formie prośby. Przykładowo. Panie kierowniku, już trzeci raz w tym tygodniu otrzymuję od Pana zlecenie z 4-godzinnym opóźnieniem. Przyznam, że czuję się z tym bardzo niekomfortowo, bo przez opóźnione zlecenie dłużej zostaję w pracy, co generuje dodatkowe koszty dla firmy, a także źle wpływa na moje życie prywatne. I mam wielką prośbę, czy mógłby Pan wysyłać mi zlecenie jakoś zbiorczo, na przykład pod koniec poprzedniego dnia. Myślę, że zyska na tym zarówno firma, jak i wniesie to więcej spokoju w moje życie rodzinne. Byłabym bardzo wdzięczna. Co zrobić, gdy szef przekracza granice? Zgłaszaliście również problem zatarcia granic prywatno-służbowych z przełożonym. Pojawiły się pytania w stylu, co robić, gdy między mną a szefem zawiązuje się przyjaźń, albo co w sytuacji, gdy nasza przyjaciółka staje się nagle naszą szefową, bo awansowała. Czy da się pogodzić relacje przyjacielskie ze służbowymi? I to z przyjemnością odsyłam do podcastu Dobra Robota, w której Justyna Mazur opowiada o swoich doświadczeniach i dzieli się radami. To jeżeli nasza asertywna postawa nie wystarcza albo nie potrafimy się na nią zdobyć, bo mamy przemocowego szefa lub współpracownika. Słowem chciałabym powiedzieć o temacie, o którym wolałabym nie mówić, ale część z Was na to wskazywała, czyli mobbing. Jak rozpoznać mobbing? Mobbing objawia się nękaniem, szykanowaniem, poniżaniem, wyśmiewaniem, ośmieszaniem, rozsiewaniem szkodliwych plotek, złośliwości, gróźb, ograniczaniem możliwości wypowiadania się poprzez na przykład nagminne przerywanie czy niedopuszczanie do głosu, a także przydzielanie zbyt trudnych lub absurdalnych czynności. To nie muszą być wszystkie wymienione, to może być nawet część z tych zachowań, ale co ważne, mobbing nie jest jednorazowym zachowaniem, lecz występuje z dużą częstotliwością. Mobbing jest świadomym, intencjonalnym, długotrwałym, uporczywym nękaniem pracownika, w konsekwencji czego ten pozostaje w złym stanie psychicznym, przejawiającym się obniżoną samooceną, poczuciem odosobnienia, stanami lękowymi. Co zrobić, gdy czujesz, że doświadczasz mobbingu? Jak najszybciej powiedz o tym przełożonemu, a jeżeli to on jest mobbingującym, to zwróć się do kierownictwa wyższego szczebla lub do działu personalnego i powiedz o swoich doświadczeniach. Co ważne, nie każde zachowanie negatywne i krytyka jest mobbingiem, bo szef ma prawo nas krytykować. A właściwie nie nas, lecz nasze zachowanie, czyli pracę, którą wykonujemy. Czyli nie mówimy,
jesteś leniwy, nie można na tobie polegać.
Czyli stosując tak zwaną krytykę personalną, lecz krytykując zachowanie i wskazując konkretne niedogodności i przedstawiając konkretne oczekiwania co do ich poprawienia.
W tym tygodniu twoje projekty wpływały z kilkugodzinnym opóźnieniem. Chciałabym, żebyś przesyłał je na czas. Czy możemy się tak umówić?
Nie powinno się też wyrażać krytyki w formie aluzji rzucanych mimochodem na forum, na przykład
nie chcę nikogo oskarżać, ale jest wśród nas osoba, przez którą kuleje cały zespół. Nie dziękujemy panu.
Jak prosić o urlop? To, że mamy prawo do urlopu, o tym każdy wie, ale wielu z nas ma problem z proszeniem o urlop. Tymczasem wypoczynek i regeneracja i równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, czyli tak zwany work-life balance, jest bardzo ważna i chroni nas przed wypaleniem zawodowym, a także zwiększają naszą wydajność, więc tak naprawdę urlop w dłuższej perspektywie wpływa korzystnie nie tylko na nas, ale również dla naszego pracodawcy, bo no i pamiętajcie, mamy absolutne prawo prosić o urlop. Nie czujmy się z tego powodu gorsi, nie czujmy wyrzutów sumienia. Nie budźmy w sobie głosu wewnętrznego krytyka, który podpowiada nam
tyle najdarmo zjadzie. Wszyscy poznają się na dobie, że zamiast pracować solidnie, to tylko myślisz o urlopach. Żenada.
Jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym? Osoba wypalona zawodowo to ktoś, kto na skutek chronicznego stresu w pracy ma poczucie psychicznego i fizycznego wyczerpania. Kwestii wypalenia zawodowego poświęcony jest cały odcinek podcastu Dobra Robota, więc zapraszam Was. Link znajdziecie w opisie do filmu. Ja ze swojej strony mogę podać ciekawostkę, że od 2022 roku wypalenie zawodowe jest uznawane za chorobę, na którą pracownik może otrzymać L4, czyli zwolnienie lekarskie. O syndromie wypalenia zawodowego mówi się jako o kolejnej chorobie cywilizacyjnej. Z badań wynika, że na wypalenie zawodowe mają wpływ głównie następujące czynniki. Nieadekwatne wynagrodzenie, przeciążenie pracą i nadgodziny. Czyli wszystkie punkty, o których dziś mówiłam. Warto im przeciwdziałać. Jak w nowej pracy zintegrować się z ludźmi? Wielokrotnie pojawiało się pytanie o to, jak wejść w grupę ludzi, którzy dobrze się znają i tworzą zgrany zespół. Na to nie ma gotowych odpowiedzi. Przede wszystkim dajmy sobie czas na aklimatyzację, czyli dostosowanie się do nowej sytuacji. Zdaniem psychologów stres związany z nowym miejscem pracy zmniejsza się po około 2-4 tygodniach. Wtedy zwykle znamy już mniej więcej swoich współpracowników, przynajmniej z widzenia, a nasze obowiązki stają się bardziej oczywiste. Pamiętajmy, że nasz lęk jest naturalny i pełni funkcję przystosowawczą. To nic z nami nie jest złego, że czujemy lęk. Dzięki niemu nasze zmysły wyostrzają się, jesteśmy bardziej uważni, spostrzegawczy, przenikliwi, więc możemy zabłysnąć niesztampowymi rozwiązaniami lub dostrzec coś ważnego, co umyka już starym wyjadaczom. Może łatwiej będzie nam, gdy założymy, że współpracownicy wcale nie muszą być naszymi przyjaciółmi. Rzadko zdarza się zespół, w którym wszyscy od razu nadają na tych samych falach i pałają wielką przyjaźnią. Starajmy się rzetelnie wykonywać swoją pracę, mieć pozytywne nastawienie do ludzi. Reszta przyjdzie z czasem. W tym miejscu chciałabym zaapelować do osób, które właśnie są lub będą świadkami przyjęcia nowej osoby do pracy. Okażcie im empatię, życzliwość, służcie dobrą radą, pomocą, konstruktywnym feedbackiem, dbajcie o przyjazną atmosferę. Wówczas wszystkim nam, Wam będzie się lepiej współpracowało. Poza tym wiecie, karma wraca i może za jakiś czas to Wy będziecie nowymi pracownikami. Jak poradzić sobie z irytującymi współpracownikami? Pytaliście o to, co zrobić, gdy współpracownik na przykład zbyt głośno słucha muzyki, czy je śmierdzące jedzenie, albo opowiada seksistowskie żarty. I tutaj bardzo ciekawie opowiada o tym Justyna Mazur w podcaście Dobra Robota, dając tam konkretną radę, więc serdecznie jeszcze raz zapraszam Was do wysłuchania tego podcastu. Link znajdziecie w opisie do filmu. I jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia, z jakimi problemami mierzyliście się w pracy, a może właśnie z żadnymi. Piszcie, komentujcie, nie żałujcie łapek w górę i do zobaczenia wkrótce.